Otóż moja refleksja koncentruje się wokół dwóch kluczowych słów, które są zawarte w tytule, a słów, których zbornikiem jest osoba Maryi. Chodzi o szkołę Maryi i czuwanie z przymiotnikiem maryjne. Obydwa terminy dość często występują zarówno w pisanym, jak i ustnym nauczaniu świętego Jana Pawła II, adresowanym nie tylko do Polaków, ale do całego Kościoła. Szczególnie dużo uwagi papież poświęcił kwestii czuwania podczas apeli jasnogórskich celebrowanych w duchowej stolicy Polski. Oczywiście problem nie zawęża się tylko do apelu. Niemniej same te słowa przewodnie tej konferencji skłaniają nas do tego, abyśmy uwagę skupili na apelach prowadzonych przez papieża podczas jego pielgrzymek do Polski. A więc mamy dwa pojęcia: szkoła Maryi i maryjne czuwanie. I dlatego też moja prezentacja zawiera dwa takie punkty. W pierwszym chcemy przyjrzeć się, jak ta szkoła funkcjonuje. W drugim, jaka jest treść tego przekazu, czego ta szkoła uczy. Pierwsza rzecz, szkoła Maryi. Jeśli chodzi o określenie szkoła, to w pismach świętego Jana Pawła II jest ono na tyle częste, że można mówić o pewnym upodobaniu papieża do tego pojęcia, w które wkładał on treści personalistyczne. Sam był personalistą. Ojciec Święty tego określenia szkoła używał w różnych kontekstach. Tutaj skupimy się na szkole Maryi, aczkolwiek potem w tekście przygotowywanym do druku spróbuję pokazać też inne konteksty, w których zastosowanie tego pojęcia szkoła pojawiało się w nauczaniu papieskim. Jeśli chodzi o szkołę Maryi, to święty papież posługiwał się nim kilkakrotnie, m.in. w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym z 16 października 2002 roku. Zaraz na wstępie zauważył m.in., że przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i doświadczenie głębi Jego miłości. Podejmując swą refleksję o różańcu, papież pragnął zachęcić do kontemplowania oblicza Chrystusa w towarzystwie i w szkole Jego Najświętszej Matki. To punkt trzeci tego listu Rosarium Virginis Mariae. Chciał też, aby dzięki pilnemu odmawianiu różańca nasze wspólnoty chrześcijańskie stały się prawdziwymi szkołami modlitwy. To numer piąty. Jest to zadanie osób konsekrowanych, które ze szczególnego tytułu powołane są do kontemplowania oblicza Chrystusa w szkole Maryi. Numer 43. Do tego ostatniego zdania wyraźną aluzję uczynił Jan Paweł II w liście apostolskim Spiritus et Sponsa z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium. Natomiast w liście apostolskim Manen Ubiscum Domine, wydanym na rok Eucharystii z 7 października 2004, jeszcze raz Jan Paweł II podkreślił wartość różańca, który uznaje za odpowiedni sposób kontemplacji eucharystycznej realizowanej razem z Maryją i w jej szkole. O szkole Maryi, w której winni wzrastać kapłani na miarę zbliżającego się XXI wieku, mówił święty papież przy okazji poświęcenia budynku Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej 15 sierpnia 1991 roku, kiedy po raz drugi w tymże roku przybył na Światowe Dni Młodzieży. Wspomniał o tym także w wielkoczwartkowym liście do kapłanów z 2004 roku, to był, jak wiemy, bodaj ostatni jego list wielkoczwartkowy, w którym zachęcał, aby kapłani byli przyjaciółmi Chrystusa, wytrwale kontemplującymi Jego oblicze i uczącymi się pokornie w szkole Najświętszej Maryi Panny. z przytoczonych tutaj tytułem przykładu kilkunastu czy kilku zastosowań przez świętego papieża określenia szkoła albo szkoła Maryi, jasno wynika, że to pojęcie ma konotację personalistyczną. I by właściwie zrozumieć sens, należy odwołać się do biblijnej, starożytnej i patrystycznej tradycji szkoły. Zdystansować się nam trzeba od współczesnego pojęcia szkoły, która zbyt daleko odeszła od tej biblijnej, starożytnej i patrystycznej koncepcji szkoły. We współczesnej zinstytucjonalizowanej, sformalizowanej i niestety zdepersonalizowanej praktyki edukacyjnej wymownym symbolem stał się budynek, tablica i kreda. No teraz tablice multimedialne. Tymczasem znana z Biblii szkoła rabinacka była niewielką grupą mężczyzn, bo oni byli dopuszczeni do takiej formacji, którzy przez czas nieokreślony stanowili prawdziwą wspólnotę życia skupioną wokół mistrza, wokół rabbiego. Zasadniczym celem takiej wspólnoty w odróżnieniu od współczesnych szkół nie było dawanie wykształcenia ogólnego czy zawodowego. W każdym razie nie był to priorytet. Ale zasadniczym celem było nabywanie mądrości, czyli sztuki życia, poprzez studiowanie Pisma Świętego. Przykładem szkoły rabinackiej było grono 12 apostołów, których Jezus sam wybrał i formował przez około 3 lata, dzieląc z nimi nie tylko codzienne trudy egzystencji, ale przede wszystkim dzieląc troskę o Królestwo Boże i dzieląc się z nimi swoimi stanami głębokich przeżyć duchowych, w których tle była zawsze intymna, na ogół dla nikogo niedostępna modlitwa do Ojca. Paradygmat tego rodzaju szkoły, jako wspólnoty życia, jako dzielenia się sobą, z świadectwem swego życia, znalazł wyraz w słynnym zdaniu papieża świętego Pawła VI, który w adhortacji apostolskiej Ewangelii Nuncjandi o ewangelizacji w świecie współczesnym napisał, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Więc ta szkoła w znaczeniu biblijnym to jest przede wszystkim świadectwo, dzielenie się życiem, świadectwo swego życia. Mistrz w klasycznej szkole to świadek zdolny kształtować świadków. Stosując tok myślenia Arebur, czyli taki odwrotny, można powiedzieć, że tylko pilny uczeń swego mistrza może stać się prawdziwym mistrzem dla swoich uczniów. Niewątpliwie Maryja w zakresie dążenia do zbawienia i moralnej doskonałości, naszego dążenia do zbawienia i naszej moralnej doskonałości, jest mistrzynią wobec swoich dzieci, gdyż sama była pilną uczennicą boskiego mistrza, swego Syna Jezusa Chrystusa. Ten paradoksalny z ludzkiego punktu widzenia związek Chrystusa i Maryi stał się częstym tematem mariologów i pobożności maryjnej. Już święty Augustyn podejmował ten temat pisząc, że Najświętsza Maryja Panna w doskonały sposób wypełnia wolę Ojca. Dlatego ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa. Maryja jest uczennicą swego Syna. Dlatego możemy mówić o jej szkole. Stała się mistrzynią, bo była doskonałą uczennicą, posłuszną, słuchającą. Uczennicą, która wszystkie te sprawy, jak mówiliśmy w dyskusji, zachowywała i rozważała w swoim sercu. Tak opisana szkoła Maryi, w której paradoksalnie ona jest pierwszą uczennicą, nie jest bynajmniej poetycką metaforą świętego papieża z Polski, lecz jest to rzeczywistość całkiem realna, co potwierdzają przywołane przez mojego przedmówcę przynajmniej dwa fakty biblijne – spod krzyża i z wieczernika. W przedostatnich słowach wypowiedzianych z krzyża Zbawiciel powierzył swą matkę umiłowanemu uczniowi, a jego samego oddał w jej opiekę. Ewangelista Jan, który jest bohaterem tego wydarzenia i świadkiem, i bohaterem, słowa Jezusa konkluduje stwierdzeniem: i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Dosłownie wziął ją do swojej majętności. Zdaniem egzegetów nie chodzi rzecz jasna wyłącznie o socjalno-bytowe zabezpieczenie Maryi, osieroconej wcześniej przez śmierć Józefa, a następnie przez nieuchronnie bliską śmierć Jezusa. To dość ogólnikowe wyrażenie, zauważył święty Jan Paweł II w jednej z katechez środowych z 7 maja 1997 roku, zdaje się podkreślać jego postanowienie podyktowane szacunkiem i miłością, by nie tylko przyjąć Maryję w swoim domu, ale przede wszystkim, by przeżywać w komunii z nią swoje życie duchowe. Święty Jan wprowadził więc Maryję w całe swoje życie, związał z nią swoją codzienność, tym samym oddał się w jej szkołę. Odtąd, przebywając w jej bliskości, uczył się jej postaw, czerpał z jej świadectwa życia. Warto dodać, że użyte tutaj przez świętego Jana wyrażenie wziął, po grecku bodajże parelaben, wziął ją do siebie, ma to samo znaczenie, którym posłużył się święty Mateusz, pisząc, że gdy Józef obudził się ze snu, zrobił tak, jak mu rozkazał posłaniec Pana i przyjął, wziął ją za swoją żonę. To samo słowo. A zatem związek umiłowanego ucznia z Maryją w jej szkole można porównać do więzi w dziewiczym małżeństwie z Józefem. Innym przykładem faktycznej szkoły Maryi są dni po wniebowstąpieniu Jezusa, kiedy 12 przebywało w wieczerniku, trwając jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, innymi kobietami oraz krewnymi. Był to bowiem czas oczekiwania, czas czuwania na zesłanie Ducha Świętego. Na tej podstawie można postawić tezę, że główną cechą szkoły Maryi, która ma przygotować ucznia Pana na... że główną cechą tej szkoły Maryi jest przygotowanie ucznia Pana na przyjęcie daru Ducha Świętego, jest czuwanie i modlitwa. Do tego właśnie wzywał m.in. święty Jan Paweł II, komentując kluczowe słowa apelu jasnogórskiego: jestem, pamiętam, czuwam. I druga część tej refleksji: maryjne czuwanie. Ilekroć papież Polak, przybywając do ojczyzny, stawał na Jasnej Górze, prawie zawsze przewodniczył modlitwie apelowej, mówię prawie, dlatego że tam jest jeden wyjątek, i przy tej okazji wygłaszał rozważania na kanwie naszych słów: jestem, pamiętam, czuwam. W sumie 7 razy prowadził modlitwę apelową, podejmował ją także w innych miejscach i różnych okolicznościach. Najbardziej wnikliwą analizę treści apelu jasnogórskiego przedstawił w rozważaniu z 18 czerwca 83 roku i 14 sierpnia 91 roku. Te treści były już tutaj przedmiotem różnych analiz, więc będziemy mieli trochę powtórzeń. W tym ostatnim rozważaniu z 91 roku przy okazji Światowych Dni Młodzieży, to były 6 Światowe Dni Młodzieży, święty Jan Paweł II nazwał modlitewnym czuwaniem. Apel nazwał modlitewnym czuwaniem. Zwrócił także uwagę, że wyrażenie czuwam ma swoją ewangeliczną etymologię. Wśród wszystkich uczniów Chrystusa, mówił święty papież do młodzieży z całego świata, Maryja jest pierwszą czuwającą. Trzeba nam uczyć się jej czuwania, czuwać z nią, a więc wejść do jej szkoły czuwania. Skoro mówimy o szkole maryjnego czuwania, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na postawę samej mistrzyni, postawę Maryi. zdaniem papieża jest ona tak znamienna, ta postawa czuwania dla jej osobowości, że można mówić, iż słowo czuwam ma treść maryjną i szczególnie na Jasnej Górze, gdzie rozbrzmiewa ono każdego dnia od ponad 60 lat, ściśle odpowiada ikonie Boga Rodzicy. Ojciec Święty wyjaśnił ponadto, co już było cytowane, że czuwam oznacza postawę matki, oznacza sens jej życia, jej powołanie, które wyraża się w czuwaniu. Jest to czuwanie nad człowiekiem od pierwszych chwil zaistnienia, ale także czuwanie przez całe jego życie. I czasem to czuwanie, jak zaznaczył papież, łączy się ze smutkiem, ale i z radością. W tym kontekście mówił też o macierzyńskim czuwaniu Maryi, które jest szczególnego rodzaju doświadczeniem duchowym, doświadczeniem kobiecego serca. I wymienił te wspomniane przez mojego przedmówcę trzy momenty, w których to doświadczenie Maryi osiągnęło swój szczyt. Była to noc betlejemska, noc duchowa pod krzyżem Syna na Golgocie, którą potem w encyklice Redemptoris Mater określił jako najgłębszą w dziejach świata kenozę wiary, czyli tę noc wiary. No i wreszcie zesłanie Ducha Świętego, gdy rodził się Kościół, gdy wychodził na świat jakby dziecko opuszczające łono matki, jak słyszeliśmy. Kontynuując tę myśl, papież też zaznaczył, że Kościół zabrał z sobą to macierzyńskie czuwanie. Znajduje ono zaś wyraz, znowu tu przypomnę te słowa, w wielu sanktuariach na całym świecie, gdzie wspólnota wierzących żyje nim na co dzień, żyje tym czuwaniem. To jest też bardzo trafne spostrzeżenie, że właśnie sanktuaria są takimi miejscami, gdzie aktualizuje się ta szkoła Maryi, gdzie uczymy się czuwania. Poprzez modlitwę adoracyjną, poprzez słuchanie Słowa Bożego, poprzez przepowiadanie, poprzez świadectwo życia, poprzez dzieła miłosierdzia i tak dalej. A więc to wszystko, co, czym żyje każde autentyczne sanktuarium. Zatem w tych tylko przywołanych paru zdaniach widzimy, że podczas Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze święty Jan Paweł II wskazał na Maryję jako tę, która swoim przykładem, świadectwem swego życia, uczy wiernych postawy czuwania, postawy wrażliwości, właśnie, która znamionowała jej życie. Aby mieć pewniejszy obraz tego, co zdaniem Jana Pawła II znaczy czuwam w szkole Maryi, trzeba też uwzględnić inne rozważania apelowe. Odsłania się w nich bowiem dość bogata aksjologia. I tu cofnijmy się 4 lata wcześniej, podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Ojciec Święty, prowadząc rozważanie apelowe wieczorem 5 czerwca 1979 roku, nawiązał do ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Powiedział wtedy m.in., że apelowe słowa „jestem, pamiętam, czuwam” nie tylko odpowiadają wezwaniu, które tyle razy słyszymy w Ewangelii „czuwajcie”, ale przede wszystkim w sposób prosty i mocny zarazem wyrażają, co to znaczy być chrześcijaninem na ziemi polskiej. Zawsze, ale w sposób szczególny w tej przełomowej milenijnej epoce dziejów Kościoła i narodu. Być chrześcijaninem to znaczy czuwać, tak jak czuwa żołnierz na straży, albo jak czuwa matka przy dziecku, albo jak czuwa lekarz przy chorym. Czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra. A tym dobrem jest dar wiary, jaki Polacy otrzymali przed ponad 1000 lat, jak również wynikające z niego dziedzictwo ducha. A zatem czuwać to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Mieć wyostrzoną świadomość wartości, jakie zawierają się w życiu każdego człowieka, po prostu przede wszystkim dlatego, że jest człowiekiem, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga samego, dlatego, że został odkupiony krwią Chrystusową. Czuwać to znaczy pamiętać o tym wszystkim, pamiętać za siebie i bardzo często z reguły za drugich, za rodaków, za bliźnich. To słowa Jana Pawła. W tym kontekście papież wezwał do czujności, czyli odpowiedzialności za każde dobro człowiecze, bo ono jest dla każdego z nas wielkim zadaniem. Nie można pozwolić na to, aby marnowało się to, co ludzkie, to, co polskie, to, co chrześcijańskie na tej ziemi. Jak wynika z dalszego kontekstu tego rozważania, Ojciec Święty miał na myśli przede wszystkim plagę pijaństwa, niszczącą polski naród. Wezwał więc do czujności, czyli odpowiedzialności w sytuacji zagrożenia człowieka, rodziny, narodu, które zawsze ma swe źródło w naszej ludzkiej słabości, w słabej woli, w powierzchownym stosunku do życia. Wśród tych zagrożeń wprost wskazał na pijaństwo, mówiąc: trzeźwymi bądźcie i czuwajcie. A na koniec tego rozważania w 79 roku dodał, że wierność wobec Maryi domaga się czuwania i pamiętania o niej. Jeśli zaś czuwam i pamiętam, to przez to samo jestem przy niej. A przecież ona jest tak bardzo weszła w nasze serca. Najłatwiej nam czuwać i pamiętać o tym, co jest naszym dziedzictwem i naszym obowiązkiem, będąc przy niej, będąc przy Maryi. Już nam się zarysowuje ta aksjologia tej szkoły Maryi. Za chwilę myślę, że jeszcze bardziej nam się to ukonkretni. Jako neoprezbiter miałem szczęście słuchać tych rozważań apelowych z 18 czerwca 1983 roku. I te słowa apelu "Jestem, pamiętam, czuwam" Jan Paweł II wtedy odczytał, przedstawił w kluczu miłości. Podkreślił, że wypowiadając je lub śpiewając, nie tylko dajemy świadectwo duchowej obecności Boga Rodzicy pośród pokoleń zamieszkujących polską ziemię, lecz te słowa świadczą o tym, że wierzymy w miłość, która nas stale ogarnia. Są one bowiem wyznaniem miłości, którą pragniemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy odwiecznie miłowani. Słowa te są zarazem wewnętrznym programem miłości. Określają one miłość nie wedle skali samego uczucia, ale wedle wewnętrznej postawy, jaką ona stanowi. Słowo "czuwam" papież poświęcił szczególnie dużo uwagi w tym rozważaniu z 83 roku, stwierdzając, że miłować to po prostu czuwać. Czuwanie jest bowiem odpowiedzią na miłość. Czuwam, jakże dobrze, iż w apelu jasnogórskim znalazło się to słowo, mówił. Posiada ono swój głęboki rodowód ewangeliczny, mówił papież, przywołując Chrystusowe "czuwajcie". W apelu jasnogórskim słowo "czuwam" jest istotnym członem tej odpowiedzi, jaką pragniemy dawać na miłość, którą jesteśmy ogarnięci w znaku jasnogórskiej ikony. Odpowiedzią na tę miłość musi być właśnie to, że czuwam. I po tym agapetologicznym wstępie Ojciec Święty podjął próbę wyjaśnienia sensu pojęcia "czuwam", które jest, jak mówił, istotną odpowiedzią na miłość. Wówczas też postawił to słynne pytanie: co to znaczy "czuwam"? I w odpowiedzi na to pytanie, co to znaczy "czuwam", papież wskazał na trzy zakresy znaczeniowe tego pojęcia. I tu mamy clue problemu, mianowicie treści tej szkoły czuwania. Już uprzedzając nieco, powiem, to jest troska o własne sumienie, troska o bliźniego, troska o ojczyznę. Te treści już wybrzmiały, ale w rozważaniu z 83 roku Jan Paweł II je doprecyzował. I właśnie powiedział, że na pierwszym miejscu czuwam, to znaczy staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam, nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężyć je sobie. W tak zarysowanej aksjologii sumienia papież zaapelował do polskiej młodzieży o radykalne sprzeciwianie się demoralizacji i o odwagę do stawiania sobie wymagań. Znowu padły te słynne słowa. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. A ten postulat uzasadnił historycznym doświadczeniem Polaków, które, jak zaznaczył, te doświadczenia historyczne, które, jak zaznaczył, mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek, a więc czuwajcie. I to jest ten pierwszy zakres, sumienie, ale z odniesieniem takim historiozoficznym. Tu w tym momencie przypominają mi się też słowa Jana Pawła II z fantastycznego listu, który już chyba przeszedł jakoś do historii, minął się z naszą uwagą, listem do młodzieży, Paratis Semper z 1985 roku. Warto by do tego tekstu wracać, zwłaszcza w duszpasterstwie młodzieży. Ojciec Święty tam pisze, że historia ludzkości to jest historia ludzkich sumień, moralnych zwycięstw lub moralnych klęsk. Tam się tworzy historia ludzkich sumienia. Więc to jest echo tego, co mówił w apelu 2 lata wcześniej. W drugim zakresie apelowe czuwam oznacza, jak mówił Ojciec Święty, dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów, czy też nawet własnych osądów. Czuwam, to znaczy miłość bliźniego, to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność. Użył tutaj papież tego bliskiego nam określenia i w ten sposób nawiązał do społecznego ruchu solidarności, nawet nie tyle do związku zawodowego, co do tego spontanicznego ruchu społecznego, który okazał się niezwykle potrzebny w czasie represji stanu wojennego, wspierając internowanych, uwięzionych, zwalnianych z pracy, czy też ich rodziny. I papież dodał, niech to dobro, które wyzwoliło się w tylu miejscach i na tyle sposobów, nie ustaje na polskiej ziemi. Niech stale potwierdza owo czuwam z apelu jasnogórskiego, który jest odpowiedzią na obecność Matki Chrystusa w wielkiej rodzinie Polaków. W ten sposób święty Jan Paweł II zdaje się mówić po raz kolejny, że stając do apelu jasnogórskiego oddajemy się w maryjną szkołę czuwania, które owocuje poczuciem solidarności i więzi narodowej. Potwierdzeniem tej tezy jest podjęty przez Ojca Świętego trzeci zakres znaczeniowy słowa czuwam. Mówił bowiem, czuwam, to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa, to imię nas wszystkich zobowiązuje, to imię nas wszystkich kształtuje. Zdaniem papieża polskość jest wartością, która ma swą wysoką cenę i którą zdobywa się nie inaczej, jak tylko dzięki wolności. Dlatego mówił, nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi, bogaty człowiekiem, bogaty młodzieżą, bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy. Ona bowiem nadaje kształt miłości. Pewnego rodzaju rekapitulacją rozważań apelowych z 1983 roku były słowa, jakie święty Jan Paweł II wypowiedział 4 lata później, również podczas apelu jasnogórskiego, mianowicie wieczorem 12 czerwca 1987 roku, zwracając się wprost do Maryi, w apelowym rozważaniu powiedział: Maryjo, Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać, ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ziemi ojczystej. Niech nie poddają się słabości, niech nie ulegają łatwiźnie, niech nie stają się winni straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi: nie zabijaj. No, ten akcent tak mocny pojawił się w związku z tym, że jak pamiętamy, podczas pielgrzymki w 1987 roku Ojciec Święty rozważał po kolei przykazania dekalogu, no i ten temat tutaj powrócił. Podsumowując, Maryjna szkoła czuwania, szczególnie aktualizująca się w modlitwie apelowej, ma w polskiej pobożności długą tradycję. Jak wiemy, apel sięga swoimi początkami do początków XX wieku, mniej więcej do 1910 roku, do osoby świętego biskupa Sebastiana Pelczara, ale jednak w związku z aresztowaniem prymasa tysiąclecia w 1953 roku modlitwa apelowa nabrała szczególnie uroczystego charakteru, choć jak wiemy skądinąd, jej początki w takiej postaci, jaką znamy obecnie, nie były wcale optymistyczne. Z tego, co mi wiadomo, to podczas pierwszego apelu jasnogórskiego 8 grudnia 1953 roku przed obrazem jasnogórskim o godzinie 21 w zamkniętej kaplicy stanęło aż 3 osoby. To tak na marginesie, ale w tę tradycję na trwałe wpisał się wielki Polak, który nie tylko, jak każe apelowy zwyczaj, nie tylko podjął rozważania nawiązujące do aktualnych spraw Kościoła i narodu, ale samą treść apelu uczynił przedmiotem rozważania. Pochodzące od papieża z Polski nazwanie apelu jasnogórskiego Maryjną Szkołą Czuwania znajduje potwierdzenie w całej tej tradycji liczącej ponad 60 lat. Prześledzenie wszystkich rozważań apelowych z tego okresu, tych kilkudziesięciu lat, z pewnością dałoby nam pełniejszy obraz nie tylko metody, ale przede wszystkim treści tejże Maryjnej Szkoły, w której kolejne pokolenia Polaków uczą się postaw żywej wiary, konsekwentnej moralności, zwłaszcza obrony życia, odpowiedzialności za drugiego człowieka, sumienności w pracy i praktycznej, efektywnej, nie tylko efektownej, miłości ojczyzny. Charakterystyczną cechą Maryjnej Szkoły Czuwania, która wybrzmiała także w analizowanych tu papieskich rozważaniach apelowych, to nade wszystko umiłowanie i zachowanie tego, co Polskę stanowi. Nie powinno to nikogo dziwić, wszakże szkoła czuwania aktualizuje się pod czujnym okiem czczonej na Jasnej Górze Maryi Królowej Polski. Jak mówił święty Jan Paweł II na lotnisku w krakowskich Balicach 16 sierpnia 91 roku, już na pożegnanie, powiedział, że apelowe słowa „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, skierowane do Boga Rodzicy, a przez nią do Chrystusa, Odkupiciela człowieka, doskonale streszczają program nowej ewangelizacji i określają właściwą jej dynamikę. A więc w programie nowej ewangelizacji, wszystkich tych dziełach ewangelizacyjnych podejmowanych przez różne ruchy, warto by było przypomnieć te słowa papieża i jeszcze raz wrócić do Maryjnej Szkoły Czuwania, jakiej uczymy się podczas apelu jasnogórskiego.